Cześć, tutaj Oskar z Radia UWM-FM. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z kołem naukowym botaników z Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Cześć, bardzo nam miło. Ja jestem Wiktoria, jestem doktorantką należącą do koła botaników. Jest ze mną również Karol.
Cześć wszystkim, Karol Sarnecki z tej strony.
Jesteśmy kołem naukowym botaników działającym na Wydziale Biologii i Biotechnologii i zajmujemy się szerokim zakresem tematów związanym z roślinami i z botaniką oraz badaniami genetycznymi roślin.
Dwie rzeczy na początku zwróciły moją uwagę. Po pierwsze, to naprawdę sympatyczne logo. Jestem wielkim fanem muminków.
Muminek w logo to Paszczak. Paszczak był muminkiem botanikiem właśnie, dlatego jest naszym patronem tutaj umieszczonym w logo.
A drugie, co bardzo zaciekawiło, to to, że pierwotnie to koło zostało zamknięte, czy to może dobre słowo będzie, w 2011 roku i w 2021 roku zostało reaktywowane. Co skłoniło Was do reaktywacji?
Do reaktywacji skłoniło nas to, że jest to koło, które pozwala nam rozwijać nasze zainteresowania botaniczne, ponieważ na naszym wydziale nie było innego takiego koła skupiającego się stricte na zagadnieniach związanymi z roślinami. I reaktywacja tego koła przebiegła również razem z pomocą pani profesor Moniki Szczecińskiej, która jest naszym opiekunem, a wcześniej w trakcie działania pierwszej edycji koła, że tak to sobie pozwolę nazwać, była również członkinią koła botaników, więc teraz po prostu po latach jako opiekun odtworzyła razem z nami nasze koło botaniczne.
A jak wygląda w ogóle wasza praca w kole?
Nasza praca w kole polega na tak naprawdę kilku różnych tematach, ponieważ oprócz tego, że zajmujemy się botaniką terenową, zajmujemy się również pracą laboratoryjną, ponieważ badamy również genetykę roślin i zajmujemy się genetyką populacyjną, ale też, tak jak powiedziałam, ruszamy w teren, zajmujemy się zbieraniem roślin, przygotowywaniem tego materiału do późniejszych badań, również uczymy się na temat siedlisk, gatunków i hodowla roślin w szkle i tym się też zajmujemy, uznałam to jako część badań naszych laboratoryjnych. Tak właściwie mogę skrócić do tego, że jako koło botaniczne zajmujemy się całym zakresem badań od zebrania rośliny w terenie, oznaczenia tego gatunku, znalezieniem jej w ogóle w terenie, poprzez przyniesienie do laboratorium, wyhodowanie w hodowli in vitro lub wyizolowanie materiału genetycznego, a następnie pracujemy już na tych danych, które mamy i mamy również część koła, które się zajmuje analizą bioinformatyczną tych danych i następnie prowadzimy analizy i publikujemy nasze dane.
Zajmujecie się też klonowaniem, między innymi Pulsatilli Patens.
Tak, mieliśmy taki projekt związany właśnie z rozmnażaniem w sterylnych warunkach laboratoryjnych gatunku jednego z najbardziej zanikających już na coraz mniej licznej ilości stanowisk. Właśnie sasanka otwarta Pulsatilla Patens jest taką rośliną, która bardzo ciężko rozmnaża się w warunkach naturalnych z nasion. Praktycznie tych stanowiskach młodych siewek, roślin rocznych, dwuletnich nie obserwuje się. Dlatego istnieje tutaj taka potrzeba, by zająć się tym gatunkiem od strony laboratoryjnej. Mieliśmy właśnie taki projekt, który poskutkował co najmniej jednym wystąpieniem w tym momencie na Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych odnośnie klonowania, jak i samego kiełkowania. Mieliśmy podstawę sądzić, że węgiel aktywny, ogólnie węgiel, będzie w jakiś sposób związany z promowaniem wzrostu, ponieważ w warunkach naturalnych ten gatunek ma miejsce dla siebie w niektórych stanowiskach dlatego, że dochodziło tam do pożarów samoistnych, wypalania też traw, powiedzmy, a także była tam aktywność różnych zwierząt, które wypuszczane były przez pasterzy, rolników ogólnie, a że teraz w lasach raczej nie spotkasz krowy, to siłą rzeczy to zarasta. I odkryliśmy, że faktycznie ten węgiel ma wpływ na kiełkowanie, pozytywny wpływ na kiełkowanie.
A nad czym aktualnie pracujecie?
Aktualnie mamy takie dwa duże projekty, myślę. Głównie zajmujemy się obecnie inwazyjnymi gatunkami obcymi IGO, te w temacie roślinnych gatunków inwazyjnych, czyli gatunków obcego pochodzenia, które dostały się do naszych ekosystemów w wyniku działalności człowieka, celowo lub niecelowo, jak na przykład przez to, że były to rośliny po prostu ładne, więc trafiały do ogrodów, a teraz wraz z postępującymi zmianami klimatu, te rośliny mają tendencję do tego, by utrzymać się poza hodowlą i nie jest to bierne dla ekosystemu, w którym się znajdują. Bierzemy w tym momencie za łobin trwały, właśnie jeden z gatunków, który wprowadzono do Polski około 150-200 lat temu, w Europie różne tutaj daty padają, z ogrodów botanicznych, z domowych upraw trafił do przyrody, znajduje się w lasach, bardzo często na przydrożach leśnych, też był tam sadzony i mamy podstawy sądzić, że zaburza on ekosystemy w dość dużym stopniu. W Polsce jeszcze nie były prowadzone badania tego typu, ale w Niemczech, w Czechach, na Litwie również, tam faktycznie widzimy doniesienia, iż gatunek ten jest inwazyjny. My chcemy to zbadać przede wszystkim pod kątem mikrobiomu, czyli bakterii, grzybów, które znajdują się w glebie, ponieważ roślina ta związana jest z podnoszeniem zawartości azotu w glebie. Przez to będzie wpływać na warunki w tejże glebie i pociągnie za sobą to potencjalnie kolejne zmiany w mikroorganizmach, potem w składzie gatunkowym, a im bardziej zubożone będzie siedlisko, im bardziej monokultura, czyli jeden rodzaj gatunku, jeden rodzaj roślin, jeden gatunek będzie tam obecny, tym jest to po prostu negatywne z takich perspektyw, jak nie wiem, chociażby jeżeli pojawi się jakiś szkodnik, no to wszystkie te rośliny padną, jeżeli nie ma tam dużej różnorodności genetycznej. Będziemy się tutaj zajmować badaniami terenowymi, będziemy jeździć w teren, oznaczać stanowiska. Chcemy też dodać nasze obserwacje do baz, w których możemy faktycznie umieszczać te obserwacje. A drugim tematem, który już tak właściwie zamykamy, to nawłoć kanadyjska. Tutaj skupiliśmy się bardziej na genetyce tego dość rozpowszechnionego, żółtego, kojarzony z późnym latem obecnie gatunkiem, który znalazł się w Polsce z uwagi na jego miododajność i też warunki dość atrakcyjne wizualnie, tak to powiedzmy. Roślina ta ma tendencję do tworzenia gęstych, żółtych łanów i z tego powodu zagłusza inne gatunki. Wydziela też substancje, które powodują, że siewki innych roślin nie rosną, niektóre nasiona w ogóle nie kiełkują. Wpływa to na stabilność ekosystemową, tracimy jakieś unikalne miejsca. Jest to nadal roślina, którą można wykorzystać dla pszczół, ale też mamy wrażenie, że jest to troszeczkę przecenione, bo jeżeli już taka nawłoć się znajduje w danym miejscu, to nic innego nie zakwitnie wcześniej, więc nawet o 90% mniej z takiej łąki, na której jest tylko nawłoć, będziemy mieć pyłku, niż w porównaniu do takiego i zwykłej łąki, gdzie przez cały rok coś się pojawia. Już nie mówiąc o tym, że kwestia tego, jaki zapylacz jest preferowany przez inne rośliny, tak tutaj tracimy no miejsca dla niektórych gatunków motyli, dla małych ssaków, innych zwierząt tak naprawdę. No i mamy jeszcze naszego pierwiosnia, czyli drugi element, już nie gatunki inwazyjne i potencjalnie inwazyjne, bo łubin jeszcze nie jest traktowany w Polsce jako gatunek inwazyjny. Pierwiosnek, nasza roślina też, za którą jeździmy dość często w teren. Tutaj jest dla nas ciekawy fakt, w jaki sposób to, że roślina ta wytwarza dwa różne kształty kwiatów tak naprawdę. Są osobniki o kwiatach tak zwanych longach i kwiaty shorty. W jaki sposób to wpływa na ich genetykę, na sukces reprodukcyjny w populacji. Ten gatunek też, z uwagi na to, że zmieniły się ostatnio warunki klimatyczne, w zupełnie inny sposób też zarządza się już czasami łąkami, więc ta roślina zarasta, nie ma na siebie miejsca. Jak takie ograniczenie miejsca będzie wpływało na ich sukces reprodukcyjny, ponieważ między kwiatami jednego kształtu nie może dojść do zapylenia, no i w sukcesie nie powstanie po prostu kolejna roślina.
Ja bym na małą chwilę wrócił do inwazyjnych gatunków obcych. Jakie były największe wyzwania związane z nimi?
To będzie kwestia siedlisk, znajdowania siedlisk, dlatego że mamy tutaj ograniczone bazy danych, jakby szukamy tych miejsc sami z siebie. A tak, czy mamy jeszcze jakieś większe problemy?
Często są też to takie siedliska ruderalne, które są naprawdę odosobnione i muszę przyznać, że dla nas to nie jest kłopotem, ale też trzeba pamiętać o tym, że jako botanicy terenowi musimy się często też przedzierać przez różne zarośla, przedostawać się przez tereny podmokłe. Ja przyznaję, lubię takie tereny z wyprawami, ale jednak czasami pozyskanie tego materiału i przeprowadzenie takiej inwentaryzacji, gdzie oznaczamy, jakie gatunki występują na danym terenie, wymaga tego, że często schodzimy z wyznaczonej ścieżki i przemierzamy właśnie tereny na przykład leśne, często zakrzaczone, zarośnięte. W przypadku nawłoci muszę przyznać, że no, łany nawłoci osiągają często naprawdę bardzo dużą wysokość. Wydaje mi się, że ponad 1,5 metra, więc proszę sobie wyobrazić takie przedzieranie się po prostu przez gąszcz nawłociowy. Może czasami stanowić problem po prostu terenowy dla nas. Ale myślę, że naszym botanikom takie wyprawy nie są straszne.
Jeżeli chodzi za to o pierwsionek lekarski, to co najbardziej was z nim fascynuje? No to w sumie nie tylko was, bo z tego co zdążyłem się dowiedzieć, to również i Darwina.
Zgadza się, jest to pierwiosnek lekarski.
Tak, pierwiosnek lekarski Primula veris. Jest to ogólnie dość mała bylina roślina długowieczna, kwitnąca na żółto, o bardzo dość widocznych kwiatach. Na początku wiosny, w kwietniu, można je obserwować faktycznie. U nas w Olsztynie też kilka stanowisk mamy. Roślina dość mała. Była to roślina przede wszystkim lecznicza, tutaj może bardziej, to jest działka dla Wiktorii, jeżeli chodzi o jej właściwości.
Tak, no jak sama nazwa gatunkowa wskazuje, pierwiosnek lekarski stanowi bardzo cenny surowiec zielarski. Przede wszystkim w przypadku jego korzenia, który ma największe stężenie tych substancji aktywnych, ale również w przypadku ziela, czyli w przypadku całej naszej rośliny, części nadziemnej, stanowi on taki surowiec najczęściej wykorzystywany przy przeziębieniach, przy zapaleniach górnych dróg oddechowych. Ma też właściwości wykrztuśne i ziele pierwiosnka często jest stosowane w medycynie naturalnej właśnie w takimże celu.
Odchodząc od aktualnych planów, jaka według was jest tak najbardziej zaskakująca rzecz, jaką odkryliście podczas bycia w kole naukowym?
To może ja powiem, że najbardziej fascynującą rzeczą podczas naszych badań, którą może nie do końca odkryliśmy w wyniku naszych badań, ale której się dowiedzieliśmy w trakcie naszej pracy zwyczajnie, to jest to, jak duże bogactwo roślin nas otacza po prostu. Ponieważ jest takie zjawisko, które jest nazwane ślepotą gatunkową, że widzimy rośliny, które są dookoła nas. Widzimy często dużo drzew, dużo krzewów i nie jesteśmy świadomi tego, jak wiele gatunków różnych nas otacza. Przykładowo przechodząc nawet przez sam Park Kortowski, naprawdę spotykamy dużo ciekawych roślin i moja odrobinę taka zajawka, którą zarażam też członków naszego koła, to to, że wiele z tych roślin stanowi również surowiec zielarski i wiele z tych roślin jest też jadalnych. Przykładowo przy badaniach pierwiosnkowych, wczytując się bardziej w temat i doedukowując się na temat jego właściwości zdrowotnych, również postanowiliśmy przygotować herbatę z pierwiosnka poprzez suszenie i fermentację takiego surowca zielarskiego, czyli kwiatów w tym przypadku. I to jest taki właśnie fascynujący aspekt, że oprócz tego, że jest to bardzo ciekawa roślina, jeśli chodzi o jej genetykę, o jej sposób rozmnażania, to również możemy ją wykorzystywać w codziennym użytku, w zakresie również domowego leczenia, aby przygotowywać takie napary. I to jest moim zdaniem bardzo fascynujące, że rośliny dają nam bardzo dużo możliwości, zarówno naukowych, jak i użytkowych zwyczajnie, bo tak naprawdę wiele roślin użytkowych wykorzystujemy też na co dzień.
Tak, ja tutaj też podrzucę. Ja jeszcze zajmuję się dodatkowo kwestiami popularyzatorskimi, ogólnie warsztaty dla szkół średnich. Tak, tutaj też byłem lekko zdziwiony tym, że tak naprawdę to nie jesteśmy w stanie, jako ludzie ogólnie, wskazywać, nazywać dużo gatunków. Zatraciliśmy jakby tą umiejętność razem z tym, jakby mieszkamy w miastach, mamy mniejszy kontakt z przyrodą i tak naprawdę zakładam, że coraz mniej potrafimy tak naprawdę zrozumieć i docenić, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. Jak bardzo fundamentalne jest w niektórych aspektach.
Czy każdy może do was dołączyć? Czy szukacie ludzi o określonych umiejętnościach? Czy dajecie szansę każdemu?
Jeżeli chodzi o umiejętności, nie. My raczej mamy podejście do tego, by uczyć jak najbardziej. Wiadomo, że najbardziej zależałoby nam raczej na osobach, które są zainteresowane naukami przyrodniczymi, botaniką. Dlatego też najczęściej kierujemy raczej nasze spotkania otwarte pod studentów nauk biologicznych ogólnie mówiąc. Chociaż osobiście uważam, że nie mamy zbyt dużego sita, jeżeli chodzi o osoby, które mogą. Każdy tak naprawdę może do nas dołączyć, jeżeli by chciał.
Tak naprawdę każdy, kto jest zainteresowany botaniką i chciałby się rozwijać w kierunku tego, czym my się po prostu zajmujemy w naszym kole, tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, jest jak najbardziej mile widziany w naszych szeregach, ponieważ prowadzimy też małe szkolenia wprowadzające dla studentów, które pozwalają im się nauczyć całej metodyki i tego, czym my się zajmujemy zarówno w terenie, jak i w laboratorium. Można przyjść i po prostu się wszystkiego od nas nauczyć.
W takim razie, jak można się do was zgłosić? Czy jest może jakaś rekrutacja?
Tak, i oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich zainteresowanych na nasze socjale, przede wszystkim na Facebooka, gdzie informujemy o naszych wydarzeniach naukowe Koło Botaników WM. Zapraszamy serdecznie.